W ostatnim zaś, najbardziej uroczystym dniu święta, Jezus stojąc zawołał donośnym głosem: jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i niech pije. A wówczas spełnią się na nim słowa Pisma, które mówią: strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza. A to mówił o duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego uwierzyli. I drugie miejsce, list apostoła Pawła do Efezjan, 1 rozdział 13 i 14 werset. W nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego i uwierzyliście w niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest rękojmią albo zadatkiem dziedzictwa naszego, aż nastąpi odkupienie własności Bożej ku uwielbieniu chwały Jego. To jest, kochani, trzecia moja usługa z cyklu o Duchu Świętym. Króciutkie przypomnienie. Na pierwszej usłudze mówiliśmy o trzech prawdach. Po pierwsze, że Duch Święty jest osobą, która ma osobowość, charakter, wolę, uczucia, emocje. Po drugie, że Duch Święty jest Bogiem, jest w pełni Bogiem, na równi z Bogiem Ojcem i Bogiem Synem. I trzecia prawda, że Duch Święty jest jedyną osobą boską przebywającą tutaj na ziemi, bo Boży Syn Jezus Chrystus i Bóg Ojciec są obecnie w niebie. A na drugiej usłudze mówiłem już o działaniu Ducha Świętego w życiu osoby, która narodziła się na nowo z Ducha Świętego, w której sercu zamieszkał Duch Święty, aby w niej działać. I powiedziałem, że najbardziej charakterystyczną cechą, najważniejszym przejawem działania Ducha Świętego w człowieku wierzącym jest przemiana jego życia i przynoszenie owoców. Owoców ducha. Owoce ducha to cechy charakteru, które wytwarza w nas Duch Święty. I choć, jeśli Pan Bóg pozwoli, dzisiaj i może następnymi razy z tego miejsca będę jeszcze wiele mówił na temat działania Ducha Świętego w nas, to jednak, kochani, chciałbym podkreślić, że ta prawda, o której mówiłem zeszłym razem, jest najistotniejsza i najważniejsza z całej nauki o Duchu Świętym. Bo autentyczność, prawdziwość naszego życia z Bogiem, naszego chrześcijaństwa jest rozpoznawana po owocach, które wydajemy. Bo pierwszym i nadrzędnym celem działania Ducha Świętego w nas jest przemiana naszego życia i przynoszenie owoców. A dzisiaj, kochani, chciałbym powiedzieć o symbolach Ducha Świętego, które są opisane w Biblii. No myślę, że bardziej chciałbym je wam przypomnieć. Wiecie, Duch Święty jest Bogiem, jak już powiedziałem, i dlatego też jest niepojęty. Niepojęty w swojej osobie, w swojej istocie, niepojęty w swoim działaniu. I dlatego Biblia używa pewnych symboli, czyli przykładów z naszego codziennego życia, abyśmy mogli lepiej zrozumieć działanie, osobowość Ducha Świętego. I pierwszy symbol, o którym chciałbym powiedzieć, był już zawarty w wersecie przewodnim, który przeczytałem, a mianowicie żywa woda. Nikomu nie trzeba przypominać, że woda jest niezbędna do naszego fizycznego życia. Bez wody nie ma życia na ziemi. Wiecie, dzisiaj lekarze, czyli my, bijemy na alarm, że mało pijemy. Żeby mieć zdrowe nerki, żeby ochronić się od udaru mózgu, żeby uchronić się od zawału, trzeba pić. Dużo pić. Bo bez picia nie ma ani zdrowia, ani życia. I to samo możemy odnieść do naszego duchowego życia. Bez obecności i działania Ducha Świętego nie ma duchowego życia i nie ma duchowego zdrowia. I tak jak dzisiaj lekarze biją na alarm, musimy więcej pić, tak myślę, że od już długiego czasu i sam Duch Święty i Słowo Boże i ja dzisiaj także chciałbym powiedzieć, musimy więcej pić. Pić. Musimy dbać o naszą bliską społeczność, relacje z Duchem Świętym, aby móc pić. Bo wiecie, woda nam jest potrzebna i wtedy, kiedy żyjemy w dobrobycie, kiedy wszystkiego mamy pod dostatkiem, to musimy pić. I wtedy, kiedy jesteśmy na pustyni, przemierzamy pustynię w trudnych warunkach, też musimy pić. Także czy nasze duchowe życie kwitnie, czy się dobrze rozwija, czy wszystko jest w najlepszym porządku, to musimy pić. Bo właśnie ta woda, Duch Święty, żywa woda, daje wzrost, daje orzeźwienie, daje obfitość. Obfitość, która nie ma granic. Bo nie ma granic tych żywych wód, tych strumieni, które płyną z naszego wnętrza. Nie ma. To jest bez granic. Ich może być coraz więcej. Także nie ma granicy obfitości. Także potrzebujemy pić. A tym bardziej, jeśli dzisiaj życie kogoś z nas znajduje się na duchowej pustyni, gdzie wkradło się zwątpienie. Jednego, czego potrzebujesz, to wody. Żywej wody Ducha Świętego, która ożywia, która przywraca życie, która podtrzymuje życie, która przywraca obfitość. I Pan Jezus wołał donośnym głosem w ostatnim, najbardziej uroczystym dniu święta. I mówi, jeśli ktoś pragnie, jeśli ktoś jest spragniony, jeśli ktoś odczuwa pragnienie, jeśli nie odczuwasz, nie będziesz pił. Ale jeśli odczuwasz, to chce ci się pić i będziesz pił. I to jest warunek pierwszy, ale konieczny. Jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie, Pan Jezus mówi. Bo On jest Zbawicielem. On oczyszcza, On usprawiedliwia. On uzdalnia nas do przyjęcia Ducha Świętego i On daje Ducha Świętego. Niech przyjdzie do mnie, niech przyjdzie do mnie w modlitwie i prośbie. Aha. Pomyliłem kolejność, bo drugim warunkiem było, jakie, pamiętacie? Jeśli ktoś pragnie, a wierzy we mnie. a więc wiara w Zbawiciela, a trzecim warunkiem jest, niech przyjdzie do mnie, niech przyjdzie do mnie w modlitwie i prośbie i pije. I pije. Co to znaczy pić? Jeśli mówimy o Duchu Świętym. To znaczy przyjąć Go wiarą. Bo tylko to możemy zrobić. Przyjąć Go wiarą wtedy, kiedy przychodzimy, kiedy prosimy w modlitwie o pełnię, o nowe odświeżenie, przyjmujemy wiarą, czyli 100% jesteśmy pewni, że w tym momencie, kiedy prosimy, Bóg nam daje. A jeśli przyjmujemy wiarą, zaczynamy dziękować, zaczynamy uwielbiać, zaczynamy dbać o naszą społeczność z Duchem Świętym i wtedy pijemy. Potrzebujemy każdego dnia pić. Potrzebujemy tego, aby nasze życie było cały czas pragnące i wołające daj nam więcej i było to nastawienie potrzeby, a także uwielbienia i dziękczynienia za to, że Bóg wysłuchał i Bóg daje. Jest tylko jedno pragnienie, jest tylko jedno pytanie. Czy ciągle pragniemy? Czy może nasze chrześcijaństwo stało się już taką rutyną, doświadczeniem, długo wierzący, ale czy odczuwamy ciągle pragnienie, aby pić? Bo niezależnie od tego, w jakim rozkwicie jest nasze życie duchowe, to jeśli przestaniemy pić tą świeżą wodę, żywą wodę, jeśli przestaniemy mieć tą bliską relację z Duchem Świętym i dbać o Jego napełnienie nas, to w końcu i tak uschniemy. Drugim symbolem Ducha Świętego, o którym chciałbym wspomnieć, to olej namaszczenia. Pan Jezus powiedział o sobie: Duch Pański nade mną, dlatego namaścił mnie, abym... I potem Pan Jezus mówił o swoim posłannictwie. Piotr tak samo jakby to potwierdził, mówiąc o Jezusie z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i ogniem. Duch Święty, olej namaszczenia. O czym mówi ten symbol? Duch Święty daje nam przygotowanie i wyposażenie do służby. Każdej służby. I dla każdego. Bo przede wszystkim Duch Święty daje także pragnienie. Pragnienie, aby służyć. Aby Bogu służyć. Wiele służb, które my służymy Bogu, może objawiać się w zborze. Może być widocznych w zborze. Ale są służby, które nie są widoczne w zborze, bo być może nasza służba jest w domu, czy wśród naszych sąsiadów, w otoczeniu, w naszej pracy. Ale każdego z nas Bóg powołał do służby. Powołał, przez Ducha Świętego dał pragnienie, aby mu służyć, ale także daje nam wyposażenie, i potrzebujemy namaszczenia, wyposażenia Ducha Świętego w naszej służbie. Być może wtedy, kiedy ktoś rozpoczyna służbę, nową służbę dla Boga, odczuwa tą potrzebę tego, że potrzebuje namaszczenia, inspiracji, pomocy Ducha Świętego, ale choć może mamy doświadczenie w służbie dla Boga, choć może mamy długi staż w służbie dla Boga, choć może mamy przygotowanie, może wiedzy, i tak potrzebujemy Jego namaszczenia. Jeśli cokolwiek dla Niego chcemy robić, w Jego Królestwie, bez Jego namaszczenia Ducha Świętego, bez inspiracji Ducha Świętego, bez kierownictwa Ducha Świętego, bez takiego nastawienia, aby ciągle słyszeć głos Ducha Świętego, co mam robić, jak mam robić, jaką mam mieć wizję. Jeśli robimy cokolwiek bez tego, to tak naprawdę ta nasza służba dla Boga nie ma żadnego znaczenia. Tylko wtedy, kiedy służymy Bogu pod Jego inspiracją i kierownictwem i namaszczeniem Ducha Świętego, wtedy możemy w naszej służbie przynosić dla Boga owoce. Trzecim symbolem Ducha Świętego, o którym chciałbym wspomnieć, to ogień. Ogień. Już Jan Chrzciciel powiedział o Panu Jezusie: On was będzie chrzcił Duchem Świętym i ogniem. Pan Jezus o sobie powiedział: przyszedłem, aby, nasze tłumaczenie mówi rzucić, inne tłumaczenia mówią, aby wzniecić, rozniecić ogień na ziemi, i tak bardzo bym pragnął, aby już płonął. A kiedy czytamy o Dniu Zielonych Świąt w Dziejach Apostolskich, widzimy tam obraz wstępującego Ducha Świętego, jakby płomienie ognia, które rozdzieliły się i usiadły na każdym z nich. Ogień, symbol działania Ducha Świętego. Nie tyle mówi on o potędze działania, ile po pierwsze o takim działaniu oczyszczającym nas. Ogień, który spala w naszym życiu wszystko to, co jest nieczyste, co jest pospolite, zbędne, co nie chwali Boga w naszym życiu. Duch Święty jest ogniem, który ma za zadanie to spalić, wypalić w naszym życiu. Tak więc Duch Święty otwiera nasze oczy na nasze błędy, na nasze upadki, na nasz grzech, a także daje nam moc, abyśmy mogli go usunąć i odwrócić się z tego w naszym życiu. Duch Święty wprowadza nas w różne sytuacje w życiu, w których czegoś się ciągle od Niego uczymy. A dlaczego przyrównany jest ogień do ognia, do spalania? Bo nauka czy wyzbywanie się niektórych rzeczy jest dla nas bolesne. Tak, aby Bóg mógł nas w różnych sytuacjach i przez działanie swojego ducha nauczyć pokory, aby mógł z naszego życia wyrzucić egoizm, aby mógł nas nauczyć cierpliwości, łagodności, musi nas wprowadzić niekiedy w trudne i często dla nas bolesne sytuacje. Ogień, który wypala. Ale to jest także ogień, który rozpala, który ogrzewa, który zapala nas dla Boga, nasze życie. Oczywiście ogień, który zapala nas dla Boga, ale który nigdy nie spowoduje, że będziemy wypaleni zawodowo. To jest zupełnie inny temat. Pełni zapału dla Boga. Właściwie nie mamy opcji, kochani, bo Pan Jezus powiedział: jak jesteś letni, wyrzucę cię z moich ust. A więc możemy być tylko gorący dla Niego. Pełni zapału dla Niego. W służbie, w pracy, w społeczności z Nim. Ale nie sami o własnych siłach, tylko wtedy, kiedy pali się w nas ogień Ducha Świętego. I trzecie znaczenie, ogień, który oświeca. Pan Jezus o sobie powiedział: ja jestem światłością świata, ale w kazaniu na górze zwrócił się do nas i powiedział: Wy jesteście światłością świata. Lampa naszego życia to jest obraz lampy, nie elektryczności, nie żarówek, bo wtedy nie było. Lampy, która się pali, która świeci, która daje światło dla świata, wśród którego żyjemy. W którym świecicie jak światła na świecie. W tej lampie ogień pochodzi od Boga, bo to ogień Ducha Świętego. Olej, który się pali, pochodzi od Boga, bo to Duch Święty. Tylko elementem ludzkim jest knot. Knot lampy, który się pali. Który musi być oczyszczany, usuwane nieczystości, aby mógł ciągle się palić. Czy nasze życie się pali? Czy Duch Święty rozpala dla Boga do czytania, do modlitwy, do nabożeństw, do pracy dla Niego? Czy się palimy i czy świecimy światłem wokół nas? A może jesteśmy jak ten ledwo tlący się knot, nigdy już nie dający światła, tylko dymiący? Wiecie, co Pan Jezus powiedział? Trzciny nadłamanej albo trzciny zgniecionej nie dołamie, a knota ledwo tlącego się nie dogasi. I choć może życie kogoś z nas może się dzisiaj wydawać mu jak ten ledwo tlący się knot, Pan Jezus powiedział: ja ciebie nie dogaszę. Dałem Ducha Świętego. Ale wiecie, co jest ciekawe? Pan Bóg powiedział nie to, że On przyjdzie i zapali nas na nowo, ale do Tymoteusza tak mówi. Bo w pierwszym liście on miał pilnować, żeby ten ogień nie zgasł, ale coś się w jego życiu stało, że zgasł, i w drugim liście Paweł do niego mówi: rozpal na nowo. Tak, jako dzieci Boże mamy Ducha Świętego i tak jak przychodzimy, aby się napić, tak możemy przyjść z wiarą, z prośbą, aby nas zapalił na nowo, abyśmy mogli płonąć. Płonąć dla Niego. Ale jest coś jeszcze bardzo ważnego, mówiąc o ogniu. W pierwszym liście do Tesaloniczan, 5 rozdział, chyba 19 werset, Paweł zwraca się do zborów Tesaloniczan i mówi: ducha nie gaście. Możemy podsycać ogień, a możemy go też gasić. Mówi o ogniu Ducha Świętego. I apostoł Paweł mówi: ducha nie gaście. Nie tłumcie ducha. Nie ograniczajcie Ducha Świętego. Nie utrudniajcie mu działania. Nie przeszkadzajcie mu działać w was. Nie gaście ognia. Co może w naszym życiu, albo w jaki sposób my możemy gasić ogień? Po pierwsze, naszym lekceważeniem, brakiem zrozumienia tego, jak Duch Święty działa i jaka jest Jego rola, czy naszą biernością, naszym brakiem zaangażowania się, brakiem wdzięczności, krytyką, brakiem uwielbienia. Możemy gasić, tłumić Ducha Świętego. Wiecie, ja wiem, że różne sytuacje przeżywamy, bo sam to doświadczam. Różne sytuacje, niekiedy trudne w życiu. Przychodzimy tutaj na nabożeństwo i nasze myśli są pochłonięte różnymi rzeczami, troskami, które mieliśmy tam w domu, które zostawiliśmy. I niekiedy trudno się jest nam skupić. Trudno jest się nam zaangażować. Trudno jest nam odpowiedzieć na Boże wezwanie. Wiecie, i ten ogień jest gaszony. I zamiast przeżywać to napełnienie, to rozniecenie ognia w czasie uwielbienia, w czasie nabożeństwa, w czasie słuchania słowa, to nasze myśli, nasz umysł są gdzieś indziej i wychodzimy z nabożeństwa puści. Wiecie, ja myślę, że my musimy podejmować decyzję, będąc na nabożeństwie, choć jesteśmy może obciążeni, musimy podjąć decyzję. Ja będę się angażował. Ja będę uwielbiał. Ja będę. Wiecie, Habakuk był w trudnej sytuacji. Znamy, nawet śpiewaliśmy ten refren, choćby figi nie zakwitły. A więc głód, bardzo trudne doświadczenie. My takich doświadczeń teraz nie przeżywamy. Ale naprawdę miał trudne doświadczenie. I wiecie, co on zrobił w tym doświadczeniu? On zadecydował. On powiedział, lecz ja będę się radował w Panu. Tak, ja będę Go uwielbiał. I jak podjął tą decyzję i zaczął to robić, zaczął Boga uwielbiać, zaczął się radować w Nim, to wtedy pisze, że Bóg wzmocnił jego życie, uczynił jego nogi jak nogi łani i pozwolił mu kroczyć po wyżynach, pozwolił mu się znaleźć ponad problemem. Więc jeśli chcemy znaleźć się ponad problemem, a nie poniżej niego, musimy podjąć decyzję, że przestajemy być bierni, że przestajemy gasić ogień Ducha Świętego, a zaczniemy go rozniecać. I drugą ważną sprawą, w jaki sposób możemy gasić Ducha Świętego, wiecie, to są nasze zwyczaje, nasze tradycje, nasze zasady, nasze regulacje. To, jak my sobie wyobrażamy, to może tak być, nie mówię, że tak jest, ale może tak być, że to, jak my sobie wyobrażamy przejawy działania Ducha Świętego, to jak oczekujemy, to jak na wskutek naszych doświadczeń, przeżyć, myślimy, że tak ma być, a nie inaczej, to może gasić Ducha Świętego, gasić ogień Ducha Świętego. Wiecie, są jasno określane i niepodważalne zasady działania Ducha Świętego opisane w Biblii. Ale tak ważne jest, abyśmy my jako ludzie nauczyli się odróżniać te Boże fundamentalne zasady od naszych preferencji. Nauczyli się odróżniać to, co rzeczywiście Bóg mówi na temat działania Ducha Świętego i przejawów Jego działania, a co jest naszą interpretacją albo nadinterpretacją. Musimy nauczyć się odróżniać rzeczywistość od cieni. Bo jeśli każda rzecz w świetle słonecznym, każda osoba daje cień, ale jeśli chcemy popatrzeć i rozpoznać osobę, rzecz, nie patrzymy na cień, który się zmienia, ale patrzymy na rzeczywistość, na daną osobę, na daną rzecz. I apostoł w liście do zborów Kolosan mówi, że święta, pokarmy, reguły dotyczące jedzenia, reguły dotyczące zachowywania się w czasie świąt, te wszystkie rzeczy, i on tam je wymienia, to są tylko cienie rzeczy przyszłych, a rzeczywistością jest Chrystus. I musimy w życiu naszym umieć odróżnić, co jest cień, a co rzeczywistość. Musimy nauczyć się odróżniać, co jest treścią, a co jest formą przekazywania treści. Bo treść się nie zmienia. Treść Ewangelii jest niezmienna od samego początku. Forma przekazu może się zmieniać. Dlatego, że my żyjemy w tych danych czasach i mamy używać takiej formy przekazu, Ewangelii, uwielbienia i tak dalej, aby ona była zrozumiała dla ludzi współcześnie nam żyjących. A więc Kościół musi być współczesny. Nie mówię nowoczesny, współczesny, aby był zrozumiały dla świata, który go otacza, bo to jest nasze zadanie, aby przekazywać dla świata. I to, czym chrześcijanie mają niekiedy różne zdanie na temat przejawów działania Ducha Świętego, to z reguły są preferencje, cienie, formy przekazu i tak dalej. A więc musimy mieć otwarte serce, a szczególnie otwarty nasz umysł, aby robiąc coś, czy mówiąc coś, czy wypowiadając się na jakiś temat, nawet w naszej najlepszej wierze nie okazało się, że utrudniamy działanie Duchowi Świętemu lub gasimy Ducha Świętego. I co ważne na koniec tego tematu? Każdy przejaw Ducha Świętego przynosi dobry owoc. Owoc Ducha, przemianę naszego życia. I to jest nadrzędna zasada. A więc ogień, który wypala, rozpala, daje światło, a my mamy jedno zadanie, poddać się mu i nigdy nie próbować go zgasić, nawet niekiedy przez nasze nieświadome postępowanie. I następny, czwarty symbol Ducha Świętego to gołębica. We wszystkich Ewangeliach czytamy, że Duch Święty stąpił na Jezusa w postaci gołębicy. Może być wiele znaczeń tego symbolu Ducha Świętego jako gołębicy. Ja tylko chciałbym powiedzieć o jednym dzisiaj, a mianowicie o delikatności. Delikatność to cecha osobowości Ducha Świętego, która wynika z tego właśnie symbolu. Jest Bogiem, jest wszechmogącym Bogiem, jest wszechwładnym Bogiem, może zmusić każdą osobę do posłuszeństwa, do uległości względem siebie, a jednak działa w naszym życiu i w naszym sercu tylko wtedy, kiedy my pragniemy i kiedy my prosimy. A jednak działa w naszych sercach i w naszym życiu tylko na tyle, na ile wierzymy i na ile rozumiemy Jego działanie. Działa w nas na tyle, na ile się otworzymy dla Niego, na ile Mu się poddamy i na ile pozwolimy Mu działać. I dlatego apostoł Paweł w liście swoim do Efezjan, 4 rozdział, 30 werset mówi, znane nam słowo, a nie zasmucajcie Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Kochani, nie zasmucajcie. Ja nie mówię teraz o grzechu przeciwko Duchowi Świętemu, ani nie mówię o znieważaniu Ducha Świętego, mówię o zasmucaniu Ducha Świętego. Mówię o tym, że Duchowi Świętemu, który mieszka w nas, w naszym sercu, może być smutno. Może mu tam być przykro. Może mu tam być źle. Może jeszcze nie odpowiedzieliście nigdy na takie pytanie, które zadam każdemu z nas, zadaję sobie, ale ważne pytanie. Jak się ma w tobie Duch Święty, który mieszka w tobie, bo ciało twoje jest świątynią Ducha Świętego? Jak się Bóg, Duch Święty ma w tobie? Czy ma się dobrze? Czy też ma się źle? jest smutny, przygnębiony. Może taki bezradny, bo chciałby działać w naszym życiu. Chciałby się objawiać w nas, przez nas, ale musi się odsunąć na bok. Jedyne, co może zrobić, to przekonywać nas o naszych błędach, bo został zasmucony. A czym możemy zasmucać Ducha Świętego? Apostoł Paweł w całym kontekście listu do Efezjan pisze. Pierwszą rzecz, którą wymienił, to brak jedności. Tak, kochani, ja się nad tym zacząłem zastanawiać, jak ogromnie ważna jest jedność między nami. Jeśli patrzymy na arcykapłańską modlitwę Pana Jezusa, to Pan Jezus się modli o nas, o uczniów swoich, ale także o nas, aby byli jedno jak my. Tak jak Ojciec z Synem i Duchem Świętym są jedno, tak my mamy być jedno. Ja nie wiem, czy to do nas może nawet tak dociera, jaki ideał jest wzorem. Pan Jezus dalej mówi, aby byli doskonali w jedności, aby właśnie przez naszą jedność świat poznał, że Ty mnie posłałeś i poznał, że Ty ich umiłowałeś. Jedność, bo Duch Święty jest duchem, który jednoczy nas prawdziwą, twórczą miłością. Łączy, pozwoli nam przebaczać jeden drugiemu. Łączy nas swoim pokojem. Przyszedł po to, aby dać jedność. I też w liście do Efezjan mówi, że mamy dbać o tą jedność. To On przyszedł nam dać jedność w Jego mocy, a my mamy o nią dbać. A więc brak jedności. Potem mówi o braku wzrostu duchowego. Mówi dalej, że może zasmucać go nasza mowa. Mowa, która nie przynosi błogosławieństwa. Tak, czy moja mowa zawsze przynosi błogosławieństwo tym, którzy mnie słuchają. I potem wymienia jeszcze nieprzebaczenie, gniew, złość i tak dalej, kradzież, kłamstwo. Wiecie, to zasmuca Ducha Świętego, który musi się odsunąć i przestaje działać w naszym życiu. Grzech nie jest jednak tak wielkim problemem dla Boga, bo kiedy Duch Święty nam na niego wskazuje, my go wyznajemy, Bóg nam go przebacza i relacja z Duchem Świętym jest przywrócona. Problemem natomiast staje się to, jeśli świadomie trwamy w grzechu. Jeśli dla nas jest lepiej, może niekiedy przyjemniej trwać w tym grzechu, niż z nim walczyć, niż się mu przeciwstawiać, niż mu się opierać. I wtedy bagatelizujemy głos Ducha Świętego i mówimy, a to nie jest grzech. To wcale nie jest grzech, bez przesady. To jest tylko taka słabość mojego ciała. Ja już po prostu taki jestem, no i już się nie zmienię. Czy nie chcę się zmienić tak naprawdę. Lekceważymy, to jest problem, kiedy zaczynamy lekceważyć głos Ducha Świętego, kiedy mówi do nas przez Biblię, przez słowo, przez kazania, przez pieśni, w różny sposób, a my mówimy nie, to nie jest głos Ducha Świętego. To nie jest Boży głos. W taki sposób Bóg nie mówi. Albo mówimy, to mnie nie dotyczy. To nie jest do mnie. To trzeba dzisiaj inaczej zrozumieć. To są inne czasy, więc te słowa trzeba inaczej zrozumieć. Lub staramy się zagłuszyć głos Ducha Świętego, podejmując się różnych działań. Tak, nawet można angażować się mocno w pracę dla Niego, aby zagłuszyć Jego głos, bo wtedy mamy taką wewnętrzną wymówkę. A więc na każdy dzień musimy być szczerzy i szczerze stanąć przed lustrem Bożego Słowa, stanąć w świetle Jego Słowa i popatrzeć na nasze życie, co może zasmucać Ducha Świętego. aby przywrócić z Nim relacje i społeczność, aby mógł znów w pełni działać w naszym życiu. Rozpalać, odświeżać, nawadniać nasze życie. Następnym symbolem, który jest wspomniany w Biblii, to wiatr. Wiatr wieje dokąd chce, szum jego słyszysz, ale nie wiesz, skąd idzie, skąd przychodzi, dokąd idzie. Tak jest z każdym, który narodził się z ducha. A kiedy byli zgromadzeni wszyscy w tej izbie, górnej izbie, Biblia mówi, że dał się słyszeć nagle jakby szum wiejącego wiatru, który wypełnił cały dom. I ten symbol Ducha Świętego mówi nam z jednej strony o potędze huraganu, cyklonu, tornada, ale także o delikatności, powiewie Ducha Świętego. Mówi o tym, że nigdy nie widzimy go, jak działa, ale widzimy jego owoce. I mówi nam o suwerenności Ducha Świętego, czyli działa jak chce. W życiu naszym jak chce, tak jak On chce. I następne dwa symbole są te, które jakby są w jedną całość skupione, o których był werset przewodni. Pieczęć i zadatek. Zostaliśmy, tak jak Słowo Boże mówiło, w dniu, kiedy słyszeliśmy Słowo Boże, uwierzyliśmy, staliśmy się Bożymi dziećmi, uczyliśmy Jezusa jako Pana i Zbawiciela, zostaliśmy zapieczętowani Duchem Świętym. Bóg oddzielił nas, odłączył nas tylko dla siebie i zapieczętował, oznaczył pieczęcią Ducha Świętego i powiedział: jesteście moją wyłączną własnością, rozpoznawalną dla wszystkich sił duchowych, które działają i złych, i dobrych. Pieczęć Ducha Świętego, która mówi: jesteśmy na wieki Bożą własnością. A to także mówi o tym, że Bóg będzie chronił swoją własność. I dlatego apostoł Paweł mógł z taką całą pewnością, a my również to śpiewamy w refrenie, jestem tego pewien, że nic nie odłączy nas od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie. Bo Bóg nas chroni jako swoją wyłączną własność. Ale dalej Boże Słowo mówi, że Duch Święty jest także zadatkiem albo rękojmią naszego dziedzictwa. To jest gwarancja, zadatek, rękojmia, to jest gwarancja wypłacenia całej należności. Czyli pierwsze znaczenie zadatku rękojmi Ducha Świętego mówi nam o to, że Duch Święty przebywając w nas daje pewność i gwarancję, że osiągniemy całe dziedzictwo, które Bóg nam dał. Bóg nam gwarantuje nie tylko tutaj na ziemi to, co jest, ale całe dziedzictwo, które oczekuje nas w niebie. To wszystko, co tam dla nas przygotował. Duch Święty jest gwarancją tego otrzymania. Jest rękojmią dziedzictwa naszego, aż nastąpi odkupienie, czyli aż wypełni się to pozostałe, ta najważniejsza część naszego dziedzictwa. Ale drugie znaczenie zadatku jest takie, że Duch Święty jest jakby przedsmakiem, jest jakby próbką, jakby cząstką tego wszystkiego, co czeka nas w niebie. Jego działanie tutaj w nas, doświadczanie Jego społeczności, życia z Nim na co dzień, doświadczanie Jego oddziaływania na nas jest zapowiedzią, jest próbką, jest cząstką tego wszystkiego, co czeka nas tam w niebie. A więc uświęcenie przez Ducha Świętego jest jakby cząstką tej świętości, którą będziemy mieli tam w niebie. Uwielbienie, które możemy uczestniczyć tutaj na ziemi, jest zapowiedzią, cząstką tej chwały, która oczekuje nas w niebie. Pociecha Ducha Świętego, którą nam każdego dnia, i pokój, który rozlewa w nas Duch Święty, jest zapowiedzią tej wiecznej radości, którą będziemy tam mieć w niebie. Społeczność z Duchem Świętym, które mamy tutaj, jest zapowiedzią, tym zadatkiem, tą cząstką tej społeczności, którą będziemy mieć tam z Nim twarzą w twarz, kiedy staniemy się tak jak On. I kiedy apostoł Paweł mówi te znane słowa, że to, co oko nie widziało, ucho nie słyszało, na rozum ludzki, do serca ludzkiego nie zstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują, ale potem dodaje następny werset. Nam to objawił Bóg przez Ducha Świętego. A więc tą społeczność, to wszystko, co możemy przeżywać tutaj, jest cząstką, zadatkiem, przedsmakiem nieba, tego, co czeka nas tam, kiedy będziemy tam z Nim razem. Duch Święty także daje nam świadectwo. List apostoła Pawła do Rzymian mówi, że Jego Duch Święty świadczy duchowi naszemu, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Na dowód tego, że jesteście Bożymi synami, mówi w liście do Galacjan, Bóg dał Syna, Ducha Syna swego do serc waszych, który was woła Abba. Jeśli jesteście dziećmi, synami, to jesteście także dziedzicami i współdziedzicami Chrystusa. A więc Duch Święty, będący pieczęcią, zadatkiem i świadectwem, jest tym świadkiem, który cały czas w naszym życiu świadczy, jesteś Bożym dzieckiem, Boże dziedzictwo jest dla Ciebie odłożone, który świadczy nam o tym i daje nam pewność zbawienia. Pewność zbawienia, której nikt nigdy nam odebrać nie może. Żadne doświadczenia, żadne sytuacje. Pewność zbawienia, która wlewa do naszych serc spokój i uwalnia nas od lęku, tego najtrudniejszego lęku, lęku przed śmiercią. Nie musimy się bać śmierci, bo wiemy, co nas czeka, gdzie idziemy i co będzie tam w niebie. Pewność zbawienia, którą daje nam Duch Święty. Na zeszłym kazaniu powiedziałem, że sprawdzianem naszego życia z Bogiem jest obecność owoców Ducha Świętego. A jeśli w życiu człowieka, który uwierzył w Boga, nie widać żadnych dobrych owoców Ducha Świętego, to pierwsze pytanie, które musimy sobie zadać, jest takie, czy on narodził się na nowo. I to jest biblijna prawda, to, co powiedziałem. A dzisiaj, mówiąc o tym, chciałem powiedzieć, że my jako Boże dzieci możemy upaść, możemy zgrzeszyć, możemy zbłądzić. Wracamy jednak do Boga i nikt nie odbierze nam pewności zbawienia. Paweł pisze do pierwszy list do zboru w Koryncie i mówi do świętych, do uświęconych. I mówi o nich, że jesteście ubogaceni we wszelkie bogactwo, słowo, poznanie, świadectwo Chrystusa jest z was umocnione. Nie brak wam żadnego daru łaski? Tak, tacy byli Koryntianie. Ale już w trzecim rozdziale tego listu apostoł Paweł do nich mówi, są dziedziny, w których macie problem. Są dziedziny, w których zachowujecie się cieleśnie, w którym żyjecie według ciała, a nie według ducha. Kłócicie się, spieracie się, procesujecie się, macie problem z grzechami w sferze seksualnej. Uświęceni. A jednak, Tak więc wtedy, kiedy przeżywamy napełnienie Duchem Świętym, kiedy otrzymujemy Ducha Świętego, kiedy On zaczyna w nas działać, nie stajemy się od razu doskonali. Nie jest tak, że od razu widać wszelkie owoce Ducha w naszym życiu, a nasz charakter zostaje całkowicie zmieniony. To jest proces, który cały czas następuje, ale następuje. Nie znikają wszystkie złe nawyki, grzeszne skłonności, pokusy. A często jest tak, że jest jakiś grzech, jakaś słaba strona, którą ciągle mimo pokuty, mimo modlitwy, mimo walki, którą ciągle i ciągle wpadamy. Ja myślę, że prawie każdy z nas ma swoją piętę Achillesa. Ma swoją słabość, z którą bardziej musi się zmagać. Czy to jest zazdrość, czy to jest gniew, czy to jest pycha, egoizm, obmowa, czy jakaś inna rzecz, może pożądliwość seksualna. Wiecie, i bywa tak, że kiedy w Bożej mocy walczymy z tą naszą słabością i przychodzi taki czas w naszym życiu, że wydaje nam się, och, dzięki Bożej łasce udało mi się tak trwale zwyciężyć tą moją słabość, ten grzech, w którym ciągle jakby upadałem. Jesteśmy tacy zadowoleni, może wdzięczni Bogu. I wtedy przychodzi ta pokusa, ta sytuacja trudna, w której zdarza się, że znów upadniemy w to samo, co przedtem. I wtedy przychodzi szatan i mówi tak. No, ty się w ogóle nie zmieniasz. W tobie w ogóle nie ma żadnych owoców. Czy ty się w ogóle narodziłeś na nowo? Czy dla ciebie jest jeszcze łaska? Być może są takie sytuacje, że te najbliższe osoby, które swoim postępowaniem, czy mową, czy czymkolwiek zraniliśmy, w swoich emocjach mogą nam powiedzieć, wiesz co, ty się w ogóle nie zmieniasz. I dopełnią poczucia porażki w naszym życiu. Wtedy diabeł ma jeszcze większy dostęp do nas. Ale musimy się wyciszyć, aby usłyszeć głos Ducha Świętego. Przyjść do Jezusa z tym upadkiem, wyznać, a wtedy Duch Święty mówi: jesteś Bożym dzieckiem, zapieczętowanym. Oczekujecie życie wieczne w niebie. Wstań, idź dalej, walcz dalej w Bożej sile i zwyciężysz. Pewność zbawienia w każdej sytuacji, którą daje nam Duch Święty. Tak, Duch Święty przyszedł, aby być dla nas wodą życia. Ale musimy pragnąć i pić. Aby być dla nas olejem namaszczenia dla naszej służby. Ale musimy poddawać się Jego inspiracji i czekać na Jego inspirację, namaszczenie. Aby być ogniem, który wypala, rozpala, oświeca. Ale musimy robić wszystko, aby podsycać ten ogień. Aby w swojej delikatności być w naszym życiu. A my musimy pilnować, aby miał się tam dobrze. Aby przebywając w naszych sercach miał się dobrze. Przyszedł jako zadatek, jako pieczęć i jako świadectwo, abyśmy żyli bez lęku przed śmiercią. Tak, bracia, siostry, kazanie to jest jedno. Może to dzisiejsze kazanie moje było bardziej jak wykład, gdzie dużo było rzeczy takich, może trudnych do zapamiętania. Ale jakoś może nie umiem inaczej. Kończąc jednak, chciałbym życzyć wam, abyście dbali każdego dnia, a właściwie tym kazaniem zachęcić was, abyście dbali każdego dnia o społeczność z Duchem Świętym. Aby mógł działać w was. I abyście każdego dnia doświadczali, osobiście doświadczali, bo to zupełnie co innego niż słyszeć kazanie. Własne przeżycia. Życzycie tego sobie, aby mówiąc o tym, zastanawiając się nad tym, mogłem doświadczać tego w swoim życiu. Abyśmy tu na ziemi mogli naprawdę przeżywać przedsmak nieba w społeczności z Duchem Świętym. Wtedy, kiedy On działa w naszym życiu. Zgadzacie się ze mną? Amen. Niech was Bóg błogosławi.